Kochani, ja chciałem się podzielić z wami bardzo znanym fragmentem Słowa Bożego. Bardzo wiele razy go cytowałem, ale właśnie będziemy mówić na temat tego zagadnienia, które jest tutaj omówione od innej strony, niż zwykle je poruszaliśmy. Otóż to znane Słowo Boże jest zapisane w liście apostoła Pawła do Efezjan w 6 rozdziale od wiersza 10 do 20. Od wiersza 10 do 26 rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan. 1266 strona. 1266, jeśli chcecie śledzić, a jeśli nie, to po prostu słuchajcie, bracia i siostry. Ja będę wyraźnie czytał. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu, i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Słowa Bożego, zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Kochani, ten fragment wiele razy czytaliśmy, prawda, i rozważaliśmy go i mówiliśmy, że zakładanie zbroi jest bardzo ważne ze względu na to, z kim walczymy, prawda? I mówiliśmy sobie wtedy, że walczymy z czym? Nie z krwią i nie z ciałem, ale walczymy tak, z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, i ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czterech przeciwników bardzo wyraźnych mamy i oni wszyscy należą do świata ciemności. Do świata ciemności i powiązani są bardzo ściśle z samym diabłem i szatanem. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, z kim walczymy, że nie jest to coś, co w naszym życiu podejmujemy jako walkę i walczymy przeciwko sąsiadom, przeciwko przyjaciołom naszym, przeciwko wrogom naszym, przeciwko ludziom na drodze, bo niektórzy na drodze jadąc samochodami bardzo lubią walczyć i wymachiwać pięścią i otwierać szybę i głośno krzyczeć. To są wrogowie, z którymi oni walczą. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że to nie są żadni wrogowie. Ci wszyscy, którzy są tutaj na ziemi i których możesz oczami swoimi oglądać, to są żadni wrogowie. Także tym się wcale nie zajmuj, bo spożytkujesz tylko swoje siły, spożytkujesz swoją energię i swoje umiejętności na coś, co w ogóle nie ma sensu, żadnego sensu. Walka z ludźmi tu na świecie nie ma najmniejszego sensu, bo my nie jesteśmy z tego świata. Słyszeliście coś takiego, że my nie jesteśmy z tego świata? Nie wiem, czy słyszeliście, ale my jesteśmy z innego świata, w ogóle z innego. Z innej perspektywy na świat patrzymy i inna perspektywa przed nami się roztacza. W ogóle co innego. Nie ten świat jest dla nas przyszłością. Tutaj jesteśmy tylko przez chwilę i to miejsce, gdzie przebywamy tutaj, nazywa się, żebyście dobrze wiedzieli i zapamiętali to, czyściec. Słyszeliście takie słowo? Czyściec, tak. I to jest właśnie czyściec. To ziemia, tu jak żyjesz, tu się masz oczyścić i wejść do Królestwa Bożego właśnie w odpowiednim stanie. Odpowiednio przygotowany, wyczyszczony. Z czyśćca wyszedł, wszedł do nieba. Taka jest rzeczywistość. Tak mówi Słowo Boże, żebyśmy to dobrze wiedzieli. To nie są żadne moje wymysły. Jak przeczytacie uważnie Słowo Boże, zobaczycie, że tak właśnie Słowo Boże mówi. I tutaj na ziemi teraz musimy podjąć walkę. I z kim mamy tą walkę podjąć? Właśnie tu przeczytaliśmy, ale tym się zajmować nie będziemy, tylko to wspominamy. A więc nadziemskie władze, zwierzchności, władcy świata ciemności i złe duchy w okręgach niebieskich. Żebyście wiedzieli, to są wrogowie, przeciwko których stajemy. Teraz Słowo Boże mówi, też tego rozważać nie będziemy, ale to musimy wspomnieć, że każdy wierzący człowiek, każde dziecko Boże, każdy, kto wstępuje w przymierze z Panem, musi założyć zbroję. I jeśli chodzi o zbroję, to jest takie dziwne zagadnienie, prawda, bo teraz już gdybyście wszystkie nawet armie świata przejechali, popatrzyli, to już oni żadnej zbroi na sobie nie mają, prawda, więc to jest już przeszłość. To jest przeszłość, ale Pismo Święte mówi, że my mamy być zacofani i mamy wrócić do starych tych zasad, które były za czasów rycerskich. Ale myślę, że większość z nas lub prawie wszyscy widzieli takie zbroje w muzeach, prawda? Widzieliście? W większości widzieliście, tak? Więc wiecie, co to takiego jest zbroja. I dlatego możemy śmiało o tym sobie mówić i nie będziemy narażeni na to, że nie będziemy zrozumiani. Będziemy dobrze zrozumiani, kiedy mówimy o zbroi. Zbroja jest zakładana dla dwóch powodów. I o tym właśnie ten fragment Słowa Bożego mówi. Pierwszy powód, dla którego każdy człowiek, który jest dzieckiem Bożym, który pretenduje do tego, żeby wejść do nieba, musi mieć zbroję na siebie założoną i ta cała zbroja Boża jest po pierwsze po to, abyście mogli ostać się. Zbroja jest po pierwsze, ma powód założenia jej jest taki, żebyśmy się ostali, żebyśmy wytrzymali. Kiedy się ostać? Ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Wiecie, niespodziewane ataki diabelskie. Zasadzki, które na nas zastawia. Do tego, żeby się ostać przed zasadzką, musisz mieć zbroję. I drugi powód, dla której zbroja musi być na tobie założona, mówi 13 werset, dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór. A więc są dwa powody, aby się ostać i aby stawić opór. Kochani, możemy powiedzieć, że no jak jesteśmy silnymi ludźmi, mocnymi w wierze i jesteśmy tacy ugruntowani w Słowie Bożym, no to nam żadna zbroja nie jest potrzebna, po prostu i tak się ostoimy i stawimy opór. Nieprawda, bo niespodziewanie lecąca strzała gdzieś z tyłu na ciebie, no w żaden sposób nie może być przez ciebie widoczna. I ataki, które są atakami w rodzaju zasadzek, są atakami niespodziewanymi. I najtrudniej jest się obronić przed nożem, ciosem zadanym nożem, kiedy w plecy, kochani, w plecy. A takie ciosy zadaje ktoś, kto poklepuje ciebie po ramieniu. Pamiętaj o tym. Poklepuje ciebie po ramieniu i on ma dostęp do twoich pleców. I dlatego Słowo Boże mówi, że z powodu takich ataków, niespodziewanych zupełnie, musisz mieć na sobie zbroję. I kochani, to jest tyle, co chciałem wspomnieć, do czego chciałem wrócić, a o czym już dawno mówiliśmy, wiele razy mówiliśmy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zajęli się takim zagadnieniem, które mówi, abyśmy przyodziali całą zbroję Bożą, całą zbroję Bożą. I co jest takie ważne w tej zbroi, abyśmy na sobie mieli? Z czego się ta zbroja składa? I tak myślę, że przed oczami teraz wam staje właśnie gdzieś w muzeum jakaś zbroja. Ja to już widzę, tam przyłbica, taki hełm na głowie i tutaj takie też ubranko fajne, stalowe. Także mniej więcej macie obraz tego błyszczące, to takie widać, że to jest metalowe, że dobrze chroni. Oczywiście, kochani, nie mówimy teraz o takich sytuacjach, że zakładasz zbroję, a ktoś do ciebie granatem rzuca. To nie o to chodzi, kochani. To oczywiście chodzi o przedstawienie nam jakiegoś takiego wyobrażenia, jak mamy się bronić, w jaki sposób. I dlatego jest to symboliczne ujęcie, które nam mówi o tym, co mamy w swoim życiu zrobić, abyśmy rzeczywiście nie popadli w diabelskie zniszczenie w życiu naszym. I tak, Słowo Boże mówi nam w różnych miejscach, ja kilka fragmentów poszczególnych wersetów przeczytam teraz, a później krótko omówimy te zagadnienia, które nam mówią o tym, z czego ta zbroja Boża w duchowym sensie się składa. A więc tak, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 8 i 9 werset mówią tak. My zaś, którzy należymy do dnia, my należymy do dnia, jesteśmy synami światłości, w innym miejscu jest powiedziane. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Drugi fragment jest zapisany w Starym Testamencie, w księdze proroka Izajasza, 59 rozdział i 17 werset. Jest to werset, który nam mówi, jak przyodziany jest Bóg i jak się staje przykładem dla nas, żebyśmy wstępowali w Jego ślady. I tutaj jest powiedziane w 17 wersecie, przyoblókł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Przyoblókł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Jest mowa o Bogu i staje się to dla nas przykładem do naśladowania. Mamy się ubrać w pancerz, założyć przyłbicę, założyć hełm na głowę. Jest to naprawdę ważne. 1 Piotra, 1 rozdział i 13 werset mówią tak. Dlatego przepasawszy sobie biodra waszego myślenia, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. A więc jest zwrócona uwaga nasza, że przy zakładaniu zbroi ważny jest też pas, abyśmy to wszystko przepasali jeszcze. Ale Słowo Boże bardzo wyraźnie już Piotra zwraca nam uwagę na to, żebyśmy pomyśleli o tym bardzo uważnie. Biodra myśli naszej mają być przepasane. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że nie wolno naszym myślom latać sobie, krążyć tam, gdzie chcą. Wiecie, jak popuścimy sobie wodze swojej fantazji, jak sobie pozwolimy swoim myślom, żeby sobie latały, gdzie chcą, to wiecie, niestworzone rzeczy ludzie mogą wymyśleć. Niestworzone rzeczy. I czasami, jeśli nie zakładają sobie opaski na swoje myśli, nie przepasują ich pasem, to doprowadzają do pełnego zniszczenia nie tylko poszczególnego, pojedynczego człowieka, ale mogą doprowadzić do zniszczenia całe społeczeństwo. Cały naród może zostać z powodu na zniszczenie myślenia, może zostać zniszczony. Wiecie, jakie przykłady mamy w historii, w Piśmie Świętym opisane? Bardzo prosty dawno temu, Sodoma i Gomora, prawda? Jeśli się mówi dzisiaj na przykład o grzechu sodomii, to ludzie wiedzą, o co chodzi, prawda? To jest alkoholizm, tak? To jest... Tak? Nie. Ludzie wiedzą, co to jest. I wiecie, od czego to się wszystko zaczęło? Od myślenia. Oni poszli coraz dalej, myśląc o coraz bardziej zepsutych rzeczach dotyczących erotyzmu człowieka. Poszli i nigdy się nie zatrzymali. Nie było dla nich ratunku. Musieli zostać wyniszczeni. Abraham próbował się ujmować za... Próbował się ujmować, prawda? Żeby nie zostało zniszczone. Dlaczego? Ze względu na kogo? Ze względu na Lota, swojego kuzyna. Ale mógł coś zdziałać? Wiecie, co z myśleniem tych ludzi się stało? Jest powiedziane, że Abraham zapytał się Boga, Panie, a jak się tam znajdzie 10, zakończył na 10, to nie zniszczysz? Nawet 10 się nie znalazło. Wszyscy zostali skażeni w swoich myślach. Inny przykład, kiedy naród izraelski poszedł do Egiptu i tam w ziemi Goszen osiedlili się. Jakub pojechał tam do swojego syna Józefa. Pamiętacie całą tą historię? Osiedlili się tam, a jak się osiedlali, Bóg powiedział, kiedy będziecie wkraczać do ziemi obiecanej po 400 latach pobytu tutaj w Egipcie, to jeden naród nie może być zniszczony, aż się dopełni ich wina. Amorytów. I wyobraźcie sobie, że 400 lat Bóg dał im czasu na to, żeby zmienili swoje myślenie. Co zrobili przez te 400 lat? Pogrążyli się jeszcze bardziej w swoich złych myślach. I naród izraelski po 400 latach wkraczał do ziemi obiecanej i wygubił Amorytów. Dopełniła się ich wina. Na tym to polega, kochani. I dlatego Słowo Boże nam mówi, abyśmy włożyli wysiłek nasz w to, abyśmy mieli założoną na siebie zbroję. I to Słowo Boże mówi całą zbroję Bożą. Całą zbroję Bożą, bo to jest niezwykle ważne. Przepasawszy sobie biodra waszego myślenia. 2 Koryntian, 10 rozdział i tutaj 3, 4 i 5 werset. 3 wersety przeczytamy. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I to jest ta droga, to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. 1 list Jana, 5 rozdział, 4 werset. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. I to jest właściwy kierunek. I wreszcie Izajasza, 49 rozdział, 2 werset. I uczynił moje usta ostrym mieczem. W cieniu swojej ręki mnie ukrył. Uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował. I to jest właściwy rozwój. I to jest podążanie za Bożą drogą tutaj na ziemi. Przygotowywanie się do wieczności dla Pana. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Tu są dwa zagadnienia, które musimy omówić. Pierwsze z nich to jest my sami, oprócz tej zbroi, która na nas jest, my sami mamy mieć pewną cechę. Cechę, która została wypowiedziana już na samym początku, kiedy Pan Jezus Chrystus odchodził z tej ziemi, tam do swojego Ojca i na obłoku uniósł się, to wtedy co powiedział do uczniów swoich, do apostołów? Idźcie i czekajcie na coś. Coś dostaniecie, jakiś prezencik dostaniecie. I ten prezencik, wiecie, na czym polegał? Że zesłany został na nich Duch Święty. I to jest to pierwsze, co musi się stać z tobą i z całym twoim wnętrzem, żeby w ogóle można było mówić o wieczności, o życiu z Chrystusem, o tym, żeby królować z Chrystusem, o tym, żeby być z Nim na wieki wieków. To jest pierwsza rzecz, która musi się z każdym człowiekiem stać. Musi przyjąć Jezusa Chrystusa i otrzymać Ducha Świętego. Moc Bożą. I w tym fragmencie, na samym początku, tym, który czytaliśmy w liście do Efezjan, czytamy w tym pierwszym wersecie tego fragmentu zapisanego tutaj. 10 werset. W końcu, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Kochani, każdy wierzący człowiek musi się wzmacniać w Panu i w potężnej Jego mocy. Czy robisz coś w swoim życiu, w tym kierunku, żeby mieć moc Bożą? Kochani, to jest niezwykle ważne. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że człowiek, który w tym świecie żyje, coś zdobywa, coś musi mieć. Żeby człowiek mógł normalnie funkcjonować, jeśli jest wykształcony, jeśli nabył umiejętności do wykonywania jakichś prac. Kochani, możesz mieć bardzo wysokie wykształcenie. Możesz mieć zdolności, jak to się mówi, złota rączka, wszystko zrobi. Wystarczy, że coś nie zadziała i te wszystkie umiejętności, te wszystkie zdolności na nic się nie zdadzą. Wystarczy, że tu będzie źle pracować. Wystarczy, że o tu będzie źle poukładany. Nie będziesz miał chęci do życia, nie będziesz miał energii do życia, możesz tylko leżeć sobie. No może byś wziął się za robotę, no ale nie chce mi się. Nie mogę. Dzisiaj dzień nieodpowiedni. Zwróciliście na to uwagę? Już nie chodzi to o zwykłe lenistwo. Ale chodzi o to, że człowiek może być w jakiejś depresji, pogrążony w czymś i jego umiejętności, jego zdolności, jego wykształcenie przydaje się do niczego. Nic nie można z tego wykorzystać. Zupełnie nic. Człowiek jest bezużyteczny w tym momencie. Wiecie, co człowiek musi mieć? Moc od Boga. Moc od Boga musi mieć. I dlatego dążenie człowieka musi iść w tym kierunku, żeby mieć moc, żeby mieć energię do działania, wiecie? My musimy mieć energię, my musimy być ludźmi żywotnymi. Zdolności wszystkie są wtedy dobrze wykorzystywane. I dlatego Słowo Boże mówi, że jako chrześcijan, jako dziecko Boże, musisz dwie rzeczy uczynić. Pierwsza to starać się o swoje wnętrze, żeby ono było wypełnione Duchem Świętym. Żeby było wypełnione Bożymi umiejętnościami, Bożą bliskością, Bożą obecnością, Bożym działaniem. Żebyś był energicznym człowiekiem w Bogu. Apostołowie mogli tylko siedzieć i czekać. I siedzieli i czekali. I za wiele nic nie mogli zrobić. I Słowo Boże o tym też mówi. Nigdzie nie idźcie, nikomu nie zwiastujcie, nic nie róbcie, dopóki nie stąpi na was moc z wysokości. My mamy być ludźmi, którzy rozumieją potrzebę, rozumieją posłannictwo, rozumieją, do czego są powołani. Muszą to rozumieć i zacząć przychodzić do tego, który obdarza. Przychodzić do tego, który używa. Do tego, który posyła. Idźcie i zwiastujcie. Jeśli nie słyszysz tego wcześniej, to nic nie uczynisz. Uczniowie mogli wielokrotnie chodzić, po dwóch, po trzech czy po dziesięciu nawet, wysyłani przez Jezusa Chrystusa, jeśli On obdarował ich mocą i powiedział idźcie. Ale jeśli nie ma posłannictwa, jeśli nikt nie mówi idź, nikt nie daje mocy, nikt nie daje zdolności, to gdzie będziesz iść? Możesz tylko czekać ewentualnie. Dlatego Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy Jego. Uczyńcie to i teraz dalej, co macie robić? To nie jest wszystko. Bo niektórzy ludzie, wiecie, tak wyskoczyli. Jak to się mówi w naszym polskim języku, jak Filip z konopi. A wiecie, jak to wyskakuje Filip z konopi? Wyskakuje, później się okazuje, że to był tylko słomiany zapał i nic z tego nie wychodzi. Wyskakuje i zwiastuje Ewangelię dzień, dwa, trzy, cztery i jest koniec służby. Koniec całej służby, nic nie może więcej zrobić, nie ma chęci, nie ma posłannictwa, nie ma Bożego działania. A więc Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, nie chodzi o to, że uczniowie, którzy widzieli Jezusa Chrystusa, jak wstępował do nieba, to mieli od razu iść i mówić. Nie, kochani, oni musieli najpierw otrzymać dar Ducha Świętego. Kochani, zobaczcie, że Dzieje Apostolskie, to inaczej tłumacząc tą księgę, są dokonania apostołów, czyny apostołów. Od czego się Dzieje Apostolskie zaczynają? Od zesłania Ducha Świętego. I to jest to, co z każdym wierzącym człowiekiem musi się dziać. Czy masz posłannictwo do tego, żeby iść pomiędzy ludźmi, głosić im Ewangelię? Czy masz posłannictwo takie, żeby tu za pulpitem stawać i głosić Ewangelię? Nie musi to być takie posłannictwo. Każdy człowiek, który przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca, musi oczekiwać na Boże posłannictwo, na Boży cel, na wyznaczenie Bożego kierunku, na to, żeby Bóg nas używał. Wcale nie musi stawać tutaj za pulpitem. Wcale nie musi stawać tutaj za stołem. Wcale nie musi stawać na ulicy i na cały głos głosić Ewangelię. Możesz cichutko tam, gdzie jesteś, mieć takie posłannictwo, które jest cichym posłannictwem, że życiem swoim będziesz tak żyć i będzie się Boża moc w twoim życiu tak objawiać, że nawet jeśli byś nie otwierał swoich ust, nie mówił nikomu o Jezusie Chrystusie, to ludzie przyjdą i sami ciebie o to zapytają. Sami ciebie zapytają. Ja już nie jeden raz miałem takie sytuacje, kiedy przebywam z ludźmi, pracownikami czy jakimiś wykonawcami prac, a oni w pewnym momencie przychodzą i mówią: wie pan co, czy mógłbym pana o coś nie poprosić, żeby pan cementu przywiózł, czy cegły pan przywiózł, tylko czy mogę pana o coś zapytać? I później się okazuje, że trzeba im cały wykład biblijny robić, oni mają tyle pytań. Z czego to się bierze? Z tego, że widzą w twoim życiu moc Bożą. Oni widzą, że twoje życie jest odmienne od życia wielu ludzi, którzy w tym świecie żyją. I to jest twoje posłannictwo. I Bóg ciebie w tym używa. I Bóg będzie cię wysyłał jeszcze w różne inne miejsca, żeby ciebie użyć na swoją chwałę. I to jest to, co od samego początku w tym słowie jest powiedziane. A teraz zajmijmy się zbroją Bożą i to pełną zbroją Bożą. To musi być pełna zbroja, nie kawałek zbroi, tylko pełna, całkowita zbroja. I teraz Słowo Boże, ten fragment, który czytaliśmy, mówi nam tak. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Tak się to o tej zbroi zaczyna i teraz Słowo Boże mówi. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Opasawszy biodra swoje prawdą. To jest pierwsze, co po zesłaniu Ducha Świętego musisz zrobić. Opasać biodra swoje prawdą. I tu o tym już wspominaliśmy. Prawda Słowa Bożego musi być naczelnym wskazaniem dla naszego życia. To jest naczelny kierunek dla całej naszej osobowości. Wiecie, prawda Boża, która wypływa ze Słowa Bożego, musi przenikać nas. Musi charakteryzować nasz sposób postępowania. Musi charakteryzować nasz sposób myślenia. Wiecie, prawda musi wynikać i wypływać z wnętrza naszego. A z wnętrza naszego popłyną rzeki wody żywej. Kochani, jak to jest możliwe, żeby z życia naszego wypływała prawda? Kochani, nigdy prawda z naszego życia nie wypłynie, jeśli najpierw nie będziesz osobą przepełnioną prawdą. Musisz być osobą przepełnioną prawdą, wtedy z przepełnienia serca, co się dzieje? Niechcący otworzysz usta, to prawda wypływa. Prawda wypływa. Kiedy zaczniesz mówić, mówisz jak Słowo Boże. Kiedy zaczniesz mówić, mówisz tak, jak Jezus Chrystus mówił. W innym miejscu czytamy w takim fragmencie, gdzie jest powiedziane: w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. To tak, jakby Chrystus stał i nawoływał i mówił. Ty jesteś tutaj na ziemi następcą Jezusa Chrystusa. Niektórzy mówią, że kto inny jest następcą Jezusa Chrystusa, ale Słowo Boże nam mówi, że następcą Jezusa Chrystusa jesteśmy my wszyscy. Tak dokładnie mówi fragment Słowa Bożego. I o tym mówi, że my jesteśmy tymi, którzy Chrystusa nie ma. On w tej chwili jest po prawicy Boga Ojca swojego, ale mówi: to nic, że mnie tam nie ma akurat w Białej Podlaskiej, bo tam są moi ludzie. Tam są moi ludzie, i tyle mojej prawdy do swojego wnętrza, do swojego środka włożyli, że w każdym momencie, kiedy otwierają swoje usta, to z ich ust płyną moje słowa. I to jest ta właściwa postawa, to co w naszym życiu ma być. I teraz tak, Jezus Chrystus coś chce powiedzieć do ludzi, Oczywiście nie Jezus Chrystus otwiera usta, bo już wcześniej w twoje usta włożył. I no, ty otwierasz usta i mówisz tak. Kurczę. To od Chrystusa jest, tak? Otwierasz usta i takie słowo. Ja nie chcę mówić takich innych jeszcze słów podobnych w brzmieniu, w takim kolorycie swoim. Mogą być bardziej takie wyczernione, troszkę bardziej czerwone, także takie różne słowa można tam dołożyć. Kochani, powiem tak. W naszym życiu takie słowa czasami wypadają, ja nie mówię akurat w moim, nie? Ale w niektórych ludzi nie chcę nikogo palcem pokazywać, no, więc siebie pokażę, tak? No, ja jestem winien. I kochani, teraz powiedzmy sobie zupełnie szczerze, mamy być na tyle wypełnionymi Słowem Bożym, mamy być na tyle wypełnionymi Bożą prawdą i Bożą obecnością, że kiedy zaczynamy otwierać nasze usta, to z naszych ust wychodzą odpowiednie słowa. Odpowiednie słowa. Powiem tak, jeżeli nie będziesz czytać Słowa Bożego, nie będziesz czytać Pisma Świętego, to chociażbyś jak się starał, usilnie dążył do tego, żeby twój język był taki bardzo chrześcijański, taki bardzo Boży, to ci to nie wyjdzie. Wiesz? Nie wyjdzie to. Nie ma szansy. Natomiast jakbyś się starał nie mówić właściwie tak po Bożemu, ale czytał, regularnie czytał i to w dużej ilości Słowo Boże, jakbyś się nie starał mówić, to i tak Słowo Boże z twoich ust będzie wychodzić. Przykłady, które będziesz dawać, będą wypływały z Pisma Świętego. To będzie takie oczywiste. Jakby nic innego ci do głowy nie będzie przychodzić. Właśnie te fragmenty ci będą przychodzić. A tam jest tak powiedziane, tam jest tak powiedziane, tam jest tak zapisane, tam jest tak zapisane. Po prostu przychodzi ci to do głowy. No jakby szukasz, szukasz w myślach i tylko to znajdujesz. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo Słowo Boże podaje nam taki przykład, kiedy to dwie kobiety spotkały się z Jezusem Chrystusem. Jedna z nich nazywała się Maria, a druga Marta. I Słowo Boże mówi, że Maria to była ta, która u stóp Jezusa Chrystusa siedziała i była leniwa. W kuchni nie chciała robić. Jedzenia dla Jezusa nie chciała zrobić. Marta to była ta porządna kobieta, która jak gość w dom, to trzeba go ugościć. Więc poszła do kuchni i wszystko zaczęła szykować. Maria to była taka wredna siostra, która nie pomagała swojej siostrze Marcie, tylko po prostu sobie leniwie siedziała przy Jezusie. Czy tak Jezus Chrystus to określił? Marto, Marto, dobrze, że troszczysz się i kłopoczysz się o sprawy kuchenne, bo jestem głodny. Tak Jezus Chrystus nie powiedział. Jezus Chrystus powiedział, troszczysz się i kłopoczysz się o wiele rzeczy. A Maria dobrą cząstkę obrała. Bo ona to wszystko, co słyszy, składa gdzie? W sercu swoim. I jak człowiek w sercu swoim składa, to nie było po to powiedziane, żeby wytknąć Marii, że ona nie pomaga siostrze. A też jednocześnie nie było to powiedziane do Marty po to, żeby ona przestała szykować posiłek. Nie. Chodzi tylko o naszą postawę. Chodzi o naszą właściwą postawę, żebyśmy zawsze znajdowali czas, żeby napełniać się Słowem Bożym. Z przepełnienia naszego serca, z przepełnienia Słowem Bożym będzie wychodzić z ust naszych Słowo Boże. A my mamy taką mieć postawę, w której wypowiadamy Słowo Boże. A Słowo Boże ma moc, aby wykonywać dzieła Boże. I dlatego my mamy być ludźmi, którzy mają prawdę w swoim życiu. Którzy prawdą są opasani. Biodra myśli swoje mają opasane prawdą. Przepasawszy sobie biodra waszego myślenia. Albo zmuszamy wszelką myśl do poddania się Chrystusowi. Co dalej zawiera zbroja? Zbroja Chrystusowa? Sprawiedliwość. Zawiera sprawiedliwość. I to, co czytaliśmy w Izajasza, przyobluk się w sprawiedliwość jak w pancerz. Przyoblek się w sprawiedliwość. Inaczej mówiąc, ubrał się w sprawiedliwość. My mamy być ludźmi, którzy sprawiedliwie żyją. sprawiedliwie dążą do sprawiedliwości, do tego, żeby mieć sprawiedliwość samych siebie. Sprawiedliwość, która nawet Słowo Boże określa, że jest jak splugawiona szata. Nieważne, dąż do tego, żeby chociażby taką jak splugawiona szata, ale sprawiedliwość jakąś w swoim życiu ze swojego własnego wysiłku mieć. Reszta, co ci brakuje, to ci doda Pan. Taka jest prawda. Reszta, co potrzebujesz sprawiedliwości, doda ci Pan. Bo Pan jest tym, który uzupełnia nasze braki. On jest tym, który dodaje nam to, czego nie jesteśmy w stanie wyprodukować sami z siebie. Wyprodukujemy to z Ducha Świętego. Wyprodukujemy to z łaski Bożej, z Jego miłosierdzia do usprawiedliwiania ludzi, którzy potrzebują przebaczenia. Dalej jest powiedziane posłannictwo. Posłannictwo w naszym życiu, i o tym to jest bardzo wyraźnie powiedziawszy, i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Możesz powiedzieć, no ale mnie Bóg nie powołał do tego, żebym zwiastował Ewangelię. Kochani, powiem wam zupełnie szczerze, ja jako pastor wcale nie zostałem przez Boga powołany, żeby być ewangelistą. Dziwnie brzmi, prawda? Ale nie. Mnie Bóg nie powołał do tego, żebym był ewangelistą. Mnie powołał do tego, żebym doglądał trzody. Żebym był duszpasterzem. Żebym udzielał dobrych rad pochodzących od Pana. A ewangelistów Bóg powołuje w społeczności takich, którzy mają głosić Słowo Boże. Nie każdy jest powołany do tego, żeby ewangelizować. Ale Słowo Boże tutaj nie mówi, że każdy ma ewangelizować. Słowo Boże nam mówi, i obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania. Gotowym do zwiastowania. I myślicie, że nie zwiastuję Ewangelii? Ja bardzo dużo zwiastuję Ewangelii. Ale wiecie w jaki sposób? Że ludzie przychodzą i mnie o nią pytają. Żebym im to wytłumaczył, ja im to tłumaczę. Ja im o tym mówię. I to przez wiele godzin mogę z nimi o tym rozmawiać. By być gotowym. Jeśli jesteś osobą gotową, to Bóg cię użyje w taki sposób, jak to wypływa z twojego powołania. Użyje ciebie. W różnych miejscach ciebie użyje. I będzie mógł błogosławić ciebie i napełniać ciebie swoim duchem i używać na swoją chwałę. A więc posłannictwo. Jesteśmy posłani do tego, żeby wykonywać dzieła Boże. Jesteśmy posłani. To jest część zbroi, wiecie? W ten sposób mamy się bronić przed zwierzchnościami, przed mocami ciemności. Właśnie to jest jeden z składników pełnej zbroi. Możesz powiedzieć, a czy to jest takie ważne, żeby pod zbroją jeszcze był jakiś materiał taki, takie sukno jakiś taki materiał. No po co to? Wystarczy na gołe ciało założyć tą stalową osłonę. I wystarczy. Wystarczy? Nie. Musisz mieć coś pod spodem, co jakby nie wypływa wcale ze zbroi. Tylko ta zbroja pokaleczy ciebie, jeśli nie będzie tam osłony. Jeśli nie będzie tam miękkiego wyłożenia. Taka jest prawda. I dlatego Słowo Boże mówi, że do zbroi również należy zwiastowanie Ewangelii. Zwiastowanie, być gotowym do tego, żeby zwiastować. To jest część składowa zbroi. Wiecie? Zwycięstwo Izraelitów pod Jerychą na czym polegało? Że zaczęli armatami strzelać? Że zaczęli mury podkopywać? Co oni robili, żeby zwyciężyć Jerycho? Trąbili. Uwielbiali Pana. I używali trąb. Po co tam trzeba było używać trąb? No poczytajcie sobie w historii, jak chcecie, to tam doczytacie się, dlaczego oni potrzebowali trąb. Niektórzy wierzący badacze już o tym mówią. Ja tego rozszerzać nie będę, bo nie to jest dzisiaj tematem mojego słowa, które wam przekazuję. Ale kochani, wiedzmy to. Wiedzmy to, że jesteśmy w Bożych rękach jako narzędzie i niech nas Pan używa. Jeśli posyła ciebie, jeśli chce ciebie powoływać do czegoś, to pamiętaj, że sprawiedliwość jest tym ważnym zagadnieniem, które masz na sobie mieć włożone. Na sobie włożone. Posłannictwo. Dalej Słowo Boże mówi, że w tym posłannictwie uczynił moje usta ostrym mieczem. Wiecie, co to oznacza? w Nowym Testamencie, w objawieniu Jana, jest powiedziane coś naprawdę ciekawego, co warto jest poczytać sobie. Że z ust Jego wychodzi miecz obosieczny, którym ma pobić narody. Z ust Jego. A Jego imię brzmi Słowo Boże. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że z ust Jezusa Chrystusa, który przybędzie, aby królować nad ziemią, wychodzi Słowo, które jest ostre i które oddziela właściwe rzeczy od niewłaściwych. Słowem. Słowem to wszystko czyni. I dlatego wiedz, że jeśli wypowiadasz słowo, a nie jest to słowo pochodzące od ciebie, z twojego wnętrza, z twojego umysłu, nie jest wyprodukowane z twojej własnej osobowości, ale je bierzesz od twojego Pana, to to słowo, które weźmiesz od Pana, ma moc. Kochani, nie ma żadnego takiego apostoła, nie ma żadnego ucznia Jezusa Chrystusa, który by powiedział do człowieka, który zmarł, żeby zmartwychwstał i żeby on z własnego jego słowa mógł zmartwychwstać. Przypomnijcie sobie przykłady opisane w Dziejach Apostolskich, na przykład jak Piotr i Jan wstępowali do świątyni i przy świątyni siedział człowiek, który żebrał, a który od dzieciństwa swojego był chromy. Nie chodził w ogóle. Przynosili go tam, sadzali i on żebrał. Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Dzieci nawet znają ten przykład. Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Ten żebrak zaczął żebrać. A Piotr i Jan spojrzeli na niego i powiedzieli: mamy tylko jedną monetę. No to damy ci tą monetę. I dobra, i siedź sobie spokojnie. Nie. Powiedzieli do niego: spójrz na nas uważnie. Spójrz na nas uważnie. I ten człowiek patrzył na nich z uwagą i pomyślał sobie: ci panowie pewnie dużo pieniędzy mi rzucą, skoro tak uwagę moją skupiają. Ale nic takiego nie padło z ich ust. Piotr powiedział: srebra i złota nie mamy. To ten człowiek mógł co powiedzieć? To czemu mi głowę zawracasz? Mi o to właśnie chodzi. Żebyś rzucił albo srebro, albo złoto, jakąś monetę. Coś konkretnego. Ale Piotr powiedział do niego: srebra i złota nie mamy. Ale mamy coś, co możemy ci dać. W moim imieniu. W imieniu Jana. Wstań i chodź. Czy tak było? Nie. Moc ma słowo Jezusa Chrystusa. Nie twoje, nie moje. Moc ma słowo Jezusa Chrystusa. Jeśli je od Pana weźmiesz, napełnisz się tym słowem i w pewnym momencie, kiedy jest Boży impuls, wypowiadasz to słowo, ono wykonuje dzieło. Bo ma moc. To słowo ma moc. I oni powiedzieli: w imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. I co się stało? Wstał i nie tylko chodził. Skakał i tańczył. A kiedy działy się po uzdrowieniach nieraz i takie rzeczy, że chcieli dla apostołów złożyć ofiarę, jak to kiedyś było z Pawłem, to co oni robili? A niech sobie ludzie złożą. Oni nie rozumieją, ale no co tam nam przeszkadza ta ofiara? No niech składają. Tam cielca Zeus i Hermes wstąpili w postaci ludzkiej, wśród nas są. A możemy być i Zeus, i Hermes. A co nam to przeszkadza? Czy tak reagowali uczniowie? Mężowie, błagamy was. Błagamy. Nie może to być zwrócone na nas, wasza uwaga, bo to nie my swoją mocą. Nie my swoją mocą. To Jezus Chrystus Nazareński. Ten ukrzyżowany, ten, który zmartwychwstał, to on to wszystko uczynił. To oni otworzyli usta i mówią: a, tak? No to niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Czy tak zrobili? Nazbierali kamieni i ich ukamienowali. Chociaż ten człowiek uzdrowiony już pozostał uzdrowiony. Oni ich, Pawła, ukamienowali. Widzicie, na czym to wszystko polega? Walka nasza nie toczy się przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko mocom i zwierzchnościom, przeciwko diabłu się toczy. Dlatego musisz mieć zbroję. Musisz mieć zbroję, bo inaczej nie ma szansy. Chociażby jest powiedziane, że mamy być jeszcze, mamy mieć zbawienie. No to takie oczywiste niby, prawda? Ale Słowo Boże zwraca na coś uwagę, jeśli chodzi o zbawienie człowieka wierzącego. I mówi tak, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy przyłbicę nadziei zbawienia. W innym miejscu jest powiedziane, weźcie też przyłbicę zbawienia. A w innym miejscu powiedziane, przywdziawszy przyłbicę nadziei zbawienia. Dlaczego to jest takie ważne i zbawienie jest określane jako hełm, jako przyłbica, która musi być na twoją głowę? Rycerze musieli mieć zakutą głowę. Zakuty łeb musieli mieć. Wiecie, na czym to polega? Że ktoś ci będzie tłumaczyć, że nie jesteś zbawiony, a ty cały czas jak nakręcony. Jestem zbawiony. Nie jesteś zbawiony, człowieku. To pomyśl sobie o tym wszystkim, a Bóg, a nie wiadomo, czy istnieje. Ja jestem zbawiony. Mówisz, jakbyś miał zakuty łeb. Taki jest człowiek wierzący, który wierzy i trzyma się zbawienia. To jest pierwszy krok, to jest najważniejsze. Tego ci nikt nigdy nie może ukraść. Pewności zbawienia, nadziei zbawienia nikt nigdy nie może ci ukraść. Nie może ci tego nawet zachwiać. Jeśli nawet w twoim życiu występują sytuacje, w których to zbawienie możesz utracić, albo postępujesz niewłaściwie i jest groźba, że Bóg ci to zbawienie zabierze, to i tak jest sytuacja dobra, w której mówisz, jestem zbawiony i zawracasz ze swojej złej drogi. Tyle. Po prostu zawracasz. No Bóg cię napomina, Bóg cię ostrzega, ale nie po to cię ostrzega, słuchaj, już nie masz zbawienia, ale ciesz się dalej, niech ci się wydaje, że masz. Nie. Bóg po to ostrzega i po to daje czas, abyśmy opamiętali się. Pamiętacie, jak tamtym ludziom 400 lat Bóg dał? Cały naród dostał 400 lat. Wiecie, ile to jest czasu? Jak macie 2010 rok, 400 lat do tyłu, 1610. Pomyślcie sobie, 1610 rok. Od 1610 roku Bóg Polakom dał szansę, żeby się nawrócili. Jest 2010, nawrócili się? To jest długi okres czasu. Naprawdę długi okres czasu. Bóg daje szansę, Bóg daje możliwość. Dlatego skorzystaj z tego, jeśli Bóg naprawdę napomina ciebie, ale nigdy nie trać pewności zbawienia. Nie trać pewności zbawienia, tylko poprawiaj swój świecznik. Bo Słowo Boże mówi, jeśli nie poprawisz, to wtedy dopiero Bóg cię ze świecznika zdejmie. Ale jeśli poprawisz, to Bóg ci pobłogosławi, Bóg ci dopomoże. I to jest to, o czym mówi Słowo Boże, jeśli chodzi o zbawienie. I wreszcie Słowo Boże. Weźcie też i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. A w objawieniu Jana, to co już wspominałem, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, a imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Kochani, Słowo Boże to jest takie mocne słowo, które może w twoim i w moim życiu zrobić absolutnie wszystko. Dzięki Słowu Bożemu światy powstały. Dzięki Słowu Bożemu ty i ja powstaliśmy. Dzięki Słowu Bożemu wszelkie stworzenie, jakie jest, jakie istnieje, powstało. Dzięki Słowu Bożemu. Dzięki Słowu Bożemu był potop, była Arka Noego. Dzięki Słowu Bożemu jest powódź. Dzięki Słowu Bożemu może się powódź odwrócić. Dzięki Słowu Bożemu może przyjść błogosławieństwo. Dzięki Słowu Bożemu może przyjść kara. Dzięki Słowu Bożemu może się wszystko stać. Dlatego wiecie, co jest dla nas najważniejsze? Słowo Boże. Słowo Boże. Jeśli uzyskasz Słowo Boże dla swojego własnego życia, to ono cię ocali. Ono cię zbawi, ono ci da moc, ono cię poprowadzi w życiu. Da ci światłość do twojego życia. Kochani, tym, który towarzyszył narodowi izraelskiemu, kiedy szedł przez pustynię, Słowo Boże mówi, że była to skała, która im towarzyszyła. A skałą tą był Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus jest w Piśmie Świętym określony, przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, a imię Jego brzmi Słowo Boże. Kochani, Syn Boży to jest Słowo Boga Żywego. Przypomnijcie sobie Ewangelię Jana na samym początku. Na początku było, a Słowo było Boga. A Bogiem było to Słowo. Widzicie, na czym to polega? Że Bóg posyła swoje Słowo. A jeśli chce posłać do ludzi Twoje Słowo, pośle Ciebie. Wiesz dlaczego? Bo masz mieć pełną zbroję. Masz być osobą napełnioną Słowem naszego Pana i Bożym. Masz mówić tak jak Słowo Boże, masz śpiewać tak jak Słowo Boże, masz zachowywać się tak jak Słowo Boże, masz patrzeć na świat tak jak Słowo Boże, masz słuchać świata tak jak Słowo Boże. To wszystko musi się dziać na podstawie Słowa Bożego. Nie wiem, czy rozumiemy. Niektórzy ludzie to mówią, że wierzący człowiek to jest taki zakręcony człowiek. Tak, może i tak. To jest taki człowiek zakręcony wokół Słowa Bożego. Tak naprawdę ma być. To nie jest człowiek głupi i nierozsądny, taki bezmózgowiec, który tylko idzie i tylko Słowo Boże, Słowo Boże, Słowo, a może byś coś zrobił, Słowo Boże, Słowo Boże. To nie jest taki, wiecie, człowiek, który ma takie odloty i tylko mówi Słowo Boże. To jest człowiek, który ma w sobie żywe Słowo, którego daje mu energię, siłę, które daje mu zdolności, które daje mu sens całego życia. Kochani, to Bogu się upodobało, żeby ludzie na ziemi żyli w radości, w pokoju, żeby opanowali całą ziemię, żeby dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, stworzyli rodzinę, żeby się rozwijali, żeby napełniali ziemię. To wszystko Słowo Boże, wiecie? To Bóg już wcześniej to wszystko powiedział. I jeśli w tym kierunku pójdziemy, będziemy mieli błogosławieństwo. Słowo Boże. To jest dla nas światłość. To musi nam przyświecać. Jeżeli Słowo Boże nie będzie nam przyświecać, wtedy z ust naszych będą inne słowa przychodziły. Zupełnie inne. Zamiast miłości będzie nienawiść. Zamiast prawdy będzie kłamstwo. Zamiast miłości będzie zabójstwo. A wiecie, kto to robi? Jest taki jeden, który bardzo lubi Słowo Boże. Bo ono wytycza mu pewien kierunek. Pokazuje mu, jak to do góry nogami odwrócić. On zawsze jest zainteresowany, jak jest wypowiedziane przez Boga Słowo, to on je od razu chłonie, od razu przyjmuje i odwraca do góry nogami i podaje ludziom. Mówi, masz Słowo Boże. Oczywiście wywrócone do góry nogami. Taka jest prawda. Poobserwujmy. Przeczytajmy sobie fragmenty Słowa Bożego i zobaczmy, co na świecie się dzieje. Dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. Bo jest władca tego świata, który jest zainteresowany Słowem Bożym, żeby je odwrócić do góry nogami. Dlatego, kochani, zacznijmy karmić się czystym Słowem. Czystym Słowem. Naprawdę zapragnijmy czystego, nieskażonego Słowa Bożego. Zobaczmy, że to jest dla nas zbroja, która przyniesie nam wielkie zwycięstwo. Wielkie zwycięstwo. I to przyniesie dla nas błogosławieństwo Boże. Wiara w naszym życiu. Wypływająca ze Słowa Bożego. Najważniejsze tutaj w tym fragmencie, co czytaliśmy, jest powiedziane przede wszystkim, czyli przed wszystkimi innymi składnikami zbroi. Weźcie coś ważnego. Weźcie w rękę tarczę. Weźcie w rękę tarczę. Tarczę wiary. Co będziecie nią mogli zrobić? Zgasić wszystkie ogniste pociski złego. A wiara skąd się bierze? Ze słuchania czego? Słowa Bożego. A więc widzimy, że bez Słowa Bożego my naprawdę nic nie możemy uczynić. Zawsze szatan będzie nas starał się zainteresować zupełnie innymi sprawami, żebyśmy nie mieli kontaktu ze Słowem Bożym. Nie czytasz Pisma Świętego, giniesz. Pamiętaj o tym. Nie czytasz Słowa Bożego, giniesz. Dlatego, że zawsze cię szatan oszuka, jeśli nie znasz prawa i przepisów. Nieznajomość przepisów nie chroni ciebie od odpowiedzialności. Znasz to? W każdym państwie coś takiego jest powiedziane. Że jeśli nie znasz przepisów, nie znasz praw, to i tak nie chroni cię to przed odpowiedzialnością. Jeśli nie znasz Słowa Bożego, to inaczej mówiąc, nawet nie wiesz, dlaczego giniesz. Nawet nie wiesz. Nawet nie wiesz, dlaczego rzeczy ci się nie układają tak, jak trzeba. Bez zbroi. Co to za żołnierz bez zbroi? Co to za wojownik Boży, który nie ma zbroi? Jest mocny, ale głupi. Nierozsądny. Żadnej zbroi na siebie nie założył. A Słowo Boże mówi, że najpierw bierz tarczę w rękę i później powoli ubieraj się w całą zbroję, żeby twoja zbroja w efekcie na końcu była pełna. Naprawdę pełna. Obserwuj, patrz. To jest naprawdę niezwykle ważne. Niezwykle ważne, aby bronić się przed szatanem. Cała zbroja Boża. I niech cię Bóg w tym błogosławi, abyś ją uzupełniał, abyś coraz więcej tej zbroi Bożej na sobie miał. Będziesz żyć w Słowie Bożym, będziesz zdobywać coraz liczniejsze składniki zbroi Bożej, będziesz w pełnej zbroi Bożej, nic cię nie zaskoczy. Będziesz zwycięzcą w swoim życiu. I niech ci w tym Bóg błogosławi. Jednocześnie wiedz, że Bóg jest bardzo zainteresowany tym, ażebyś żyjąc jako osoba na tym świecie, na tej ziemi, abyś był osobą błogosławioną, szczęśliwą, radosną, nieposępną, chodzącą po tym świecie i nie wiedzącą, co z sobą zrobić. Będziesz osobą radosną, bo Bóg jest tym naprawdę zainteresowany. Nawet kiedy posyła próby, nawet kiedy posyła potężne kataklizmy, tak jak na przykład potop, to dla tych ludzi, którzy go kochają, on też jarkę przygotuje. Wie co o tym. Tak zawsze u Boga jest. I niech cię Bóg błogosławi, niech Bóg obdarzy ciebie swoją łaską i swoją dobrocią. Amen.